W audycji Wczoraj, Dziś na Wieki witają się z miłymi słuchaczami Przemysław Merski, Ireneusz Kołacz i Tadeusz Żurek. Naszym dzisiejszym tematem jest przesłanie do piątego okresu rozwoju Kościoła Bożego, którym był Kościół w Sardes. O nim apostoł Jan opisuje w Księdze Objawienia w 3 rozdziale od 1 do 6. Miasto Sardes w starożytności było stolicą Lidii i ważnym ośrodkiem Imperium Persów. Sardes leżało w dolinie rzeki Hermus. Okres jego rozwoju rozpoczął się w VII wieku przed naszą erą, kiedy zaczęto wytapiać złoto znajdujące się na dnie rzeki Paktol, która uchodziła do rzeki Hermus. Odlewano tam złote monety, co zapoczątkowało rozwój handlu, a samo Sardes stało się najbogatszym miastem tego ówcześnie mocnego imperium. Największą świetność królestwo Lidii osiągnęło za panowania króla Krezusa w latach 560-547 przed naszą erą. Od VI wieku przed naszą erą w Sardes istniała już mocna wspólnota żydowska, co potwierdza znany kronikarz Józef Flawiusz. Opisał on dość dokładnie działania ówczesnych Żydów, którzy w celu uzyskania zgody ówczesnego VII króla Rzymu Lucjana Tarkwisiusza Pysznego, panującego między latami 535-509 przed naszą erą, na modlitwy tylko do swego Boga, podjęli śmiałe ryzyko nieoddawania boskiej czci królowi, który ku zaskoczeniu otoczenia osobiście zgodę tą zatwierdził. Archeologiczne pozostałości z tamtych czasów to gimnazjum, w którym odbywały się ćwiczenia fizyczne i nauczano retoryki, oraz wystawiano spektakle teatralne.
Również stała tam wielka synagoga, która wprawdzie zbudowana była w III wieku naszej ery, ale historia głosi, że Żydzi budowali synagogi zawsze na miejscu, na którym poprzednio już stała wcześniejsza synagoga. W diasporze starożytnego świata Żydzi budowali synagogi na uboczu miast, lecz w Sardes, o dziwo, synagoga została usytuowana w samym centrum miasta, co wskazuje, że Żydzi byli tam społecznością, z którą się liczono. Historia miasta Sardes jest bardzo ciekawa. Mury miasta były dosyć wysokie, a samo miasto położone na wzniosłym wzgórzu sprawiało wrażenie, że podbój jego jest prawie niemożliwy. Jednak kronikarze podają, że mimo mocnych zabezpieczeń muru jednej ciemnej i zimnej nocy wkradli się złodzieje, którzy sprądlowali miasto i złupili miejski skarbiec. Od tego czasu w Sardes do pilnowania bezpieczeństwa władze miejskie zaangażowały gęsi, które wyczuwają obcych z odległości kilkuset metrów. I tak, co kilkaset metrów rozmieszczono zagrody dla gęsi, które broniły miasto przed intruzami i złodziejami złota. Nie mamy pewnych wiadomości, kto zapoczątkował chrześcijaństwo w Sardes, ale jest wiadomym, że około roku 96 naszej ery, za czasów cesarza Domicjana, w mieście tym była już garstka społeczności chrześcijańskiej. Można przypuszczać, że w tym bogatym mieście, którym był Sardes, niewielu ludzi opowiadało się za nauką Jezusa, przemawiającą znacznie lepiej do ubogich.
Pan Jezus przez apostoła Jana w Księdze Objawienia w 3 rozdziale wzywa chrześcijan w Sardes do czuwania, do upamiętania i do umocnienia tego, co ledwo żyje i jest już blisko śmierci. Mówi dalej do członków tego kościoła: pamiętaj, czego się nauczyłeś i co przeszło przez twoje uszy oraz pilnuj, abyś tego nie stracił, bo w przeciwnym razie, jeżeli nie będziesz pilnował i czuwał, to nie zauważysz mojego przyjścia. Gdyż przyjdę w czasie nocy, jak przychodzi złodziej, i zaskoczę cię swą obecnością. Większość członków społeczności chrześcijańskiej w Sardes nie prowadziła należycie życia duchowego i nie starała się utrzymać swych szat bez plam. Biała szata przedstawia chwałę Kościoła, co daje zasługa Chrystusa przykrywająca zupełnie niedoskonałości tej klasy. Ta szata czyni ich wolnymi od potępienia i oczyszcza od mimowolnych potknięć. Jest to czysty strój, wolny od grzechów i brudów tego świata, a ci, którzy go noszą, są członkami klasy zwycięzców. Każdy chrześcijanin, chcąc swym postępowaniem podobać się Bogu, a w przyszłości osiągnąć nagrodę życia w niebie, musi utrzymać swe szaty w czystości do końca. Ktokolwiek zaniedbuje służbę pańską, nie znajdzie się w klasie zwycięzców i imię jego zostanie wymazane z Księgi Żywota. Barankowa Księga Żywota jest jedynie otwarta teraz w czasie wieku Ewangelii i tylko powołani do klasy oblubienicy Chrystusowej, którzy przyjęli zaproszenie wysokiego powołania, zostali w niej zapisani. List do Filipensów 4 rozdział i Księga Objawienia 21 rozdział.
Podczas restytucji, czyli tysiącletniego dnia próby, czy też sądu świata, zostanie otworzona inna księga i będą w niej zanotowani wszyscy, którzy przez posłuszeństwo okażą się godnymi życia na ziemi, na ludzkim poziomie i gdy okażą się wiernymi, zostaną ostatecznie uznani przez Boga za godnych wiecznego życia na ziemi w ziemskich warunkach. Wszyscy niepoprawni natomiast, którzy szczerze nie oddadzą swego serca Panu i nie będą posłuszni prawom tysiącletniego Królestwa Chrystusowego, zostaną wytraceni spośród ludzi. W starożytnych czasach miasta greckie i rzymskie miały taki zwyczaj, że co jakiś czas spisywano obywateli miejskich do specjalnych ksiąg, przechodzących do archiwum i każdy obywatel danego miasta był dumny i szczęśliwy, czując się częścią społeczności miejskiej. Księgę tą nazywano Księgą Życia. Kiedy jakiś obywatel udawał się do innego miasta, był tam traktowany jako ważna osobistość, reprezentująca społeczność miasta, z którego pochodził. Czasem zdarzało się, że jakiemuś obywatelowi miejskiemu powinęła się noga i popadł w kłopoty. Wtedy to jego współobywatele mieli obowiązek mu pomóc. Nakładali na jego utrzymanie i starali się, aby wyjaśnił swą niewinność i ponownie wrócił do łaski, odzyskując dobre imię w miejskiej społeczności. Jeżeli jednak ktoś z obywateli miejskich żył w niegodny sposób, będąc łajdakiem lub złodziejem, to takiego zapisywano do drugiej księgi, nazywanej Księgą Wyrzutków. Wypędzano go z miasta i już nigdy nie było mu wolno do tego miasta powrócić.
Krew Chrystusa oczyszcza nas od wszelkich mimowolnych splugawień i plam na naszych szatach. Lecz ktokolwiek nie daje z siebie wysiłku i nie usiłuje być oczyszczonym, tym nie może osiągnąć zwycięstwa. Dlatego mimo niedoskonałości ludzkiej są między nami tacy, którzy gorliwie walczą o oczyszczenie swoich szat. I ci właśnie zostaną uznani za zwycięzców, a ich imiona nie zostaną wymazane z Księgi Żywota. Szata jest przykryciem, a celem udzielenia w obecnym życiu tego przykrycia naszych ułomności jest, aby dla wszystkich, którzy ją otrzymują, mogła ona być szatą weselną, dawała im prawo wejścia na wesele królewskiego syna. Taka szata jest niezbędna, aby móc być zaproszonym na to królewskie wesele. Przy powieści Pana Jezusa, zapisanej w Ewangelii Mateusza w 22 rozdziale, jasno widzimy ważność szaty weselnej, która jest przeznaczona wyłącznie dla członków Kościoła, czyli dla oblubienicy Chrystusowej. Szata sprawiedliwości Chrystusowej przypisana członkom Kościoła jako przykrycie ich zmaz przy ich zmartwychwstaniu będzie zamieniona na szatę własnej sprawiedliwości. Nasz Zbawiciel przedstawiony jest jako ubrany w białą szatę i również jego oblubienica przedstawiona jest w szacie koloru białego, który symbolizuje sprawiedliwość.
W wypadku Kościoła świętym jednostkom należącym do tego grona przypisana jest sprawiedliwość Chrystusowa. Ale nowe ciała, jakie Bóg da członkom Kościoła przy pierwszym zmartwychwstaniu, będą doskonałe same w sobie i wtedy nie będą już potrzebowały przypisanej zasługi Jezusa. Gdyż tak jak mąż i żona stają się jednym ciałem po zawarciu małżeństwa, tak też Chrystus Pan jako głowa przyjmie swój Kościół i staną się jednym ciałem posiadającym sprawiedliwość samą w sobie. Ta czysta biała szata ma być haftowana, co pokazuje nam wyrabianie swego charakteru na podobieństwo charakteru naszego Pana i Zbawiciela. Kiedy apostoł Paweł wspomina, że gwiazda od gwiazdy różni się w jasności, to niewątpliwie miał na uwadze członków Kościoła. Gwiazdy to ciała niebieskie, które posiadają własne białe światła. Naszą dzienną gwiazdą w układzie planetarnym, w którym znajduje się Ziemia, jest Słońce, reprezentujące naszego Ojca Niebieskiego. Astronomowie mówią, że wszystkie gwiazdy w swoich układach słonecznych są słońcami. Czy więc możemy sobie wyobrazić 144 tysiące słońc, których biały i jasny blask rozjaśni i oświeci cały wszechświat swym duchowym światłem? A wiemy, że Kościół Boży będzie się składał właśnie z tylu gwiazd.
Sardes, czyli piąty okres Kościoła Bożego, przypadał na lata 1378 do 1518. Aniołem tego okresu Kościoła był Jan Wycliffe, teolog angielski. Kiedy w rzymskim kościele wybrano jednocześnie dwóch papieży, jednego w Rzymie, a drugiego w Awionie, i każdy z nich rościł sobie prawo do tytułu głowy Kościoła, nazywając jeden drugiego antychrystem, wtedy właśnie nastąpiła schizma, rozłam w rzymskim kościele. I to było punktem przełomowym w życiu Wycliffa. Przekonując go o błędach kościoła rzymskiego, od tego czasu Wycliffe zajmuje się tłumaczeniem Pisma Świętego z oryginalnych języków na język angielski, co daje mu zrozumienie dogmatu transubstancjacji, nauki o mszy, która unieważnia prawdziwą ofiarę Chrystusa, a którą Pismo Święte nazywa obrzydliwością spustoszenia. Księga Daniela, 11 rozdział, 31 werset. Jezus w swoim posłaniu do kościoła w Sardes kieruje napomnienie do chrześcijan żyjących w 60. latach naszej ery. Już wtedy była potrzeba wzywania pierwotnych chrześcijan do upamiętania, nawrócenia i pokuty. Wezwanie to wskazuje na potrzebę ostrożności życia duchowego. Takie wezwanie było i jest potrzebne każdemu okresowi Bożego Kościoła, ponieważ każdy chrześcijanin wstępujący na drogę za Jezusem narażony jest na pokusy, które oferuje świat, ciało i książę obecnego porządku na ziemi. Słowa napomnienia społeczności w Sardes stały się zwycięstwem, gdyż historia pokazuje, że w drugim wieku naszej ery była tam już dość liczna wspólnota chrześcijańska, jednak bardzo prześladowana przez pogan i Żydów. Największe prześladowania zanotowane zostały w latach 150 do 160 po Chrystusie.
Możemy łatwo zauważyć, że spośród siedmiu kościołów, do których Jezus przez apostoła Jana kierował swoje posłannictwa, kościoły w Sardes i Laodycei zostały przez niego potraktowane z największą powściągliwością. I dzisiaj na miejscu tych miast pozostały tylko ruiny. Tak jak większość członków kościoła w Sardes przestała właściwie służyć Bogu i w swym zaniedbaniu o sprawy duchowe stali się umarłymi chrześcijanami, podobnie przedstawia się duchowy stan dzisiejszych społeczności chrześcijańskich, które Pan Jezus zalicza do kościoła okresu laodycejskiego. To zaniedbanie przejawia się duchową letniością, głuchotą, ślepotą i ubóstwem. Stan ten jest alarmujący i wymaga natychmiastowej naprawy i powrotu do gorliwości w służbie Pańskiej. Bo jeśli chcemy, aby nasze imiona zapisane były w barankowej księdze żywota, to musimy każdodziennie dbać o czystość naszej szaty weselnej, która jest przepustką do nieba. Musimy również codziennie obmywać się czystą wodą Słowa Bożego i karmić duchowym pokarmem, koniecznym do duchowego wzrostu. Żegnając się z naszymi wiernymi słuchaczami, zachęcamy Was do wysłuchania naszej następnej audycji, którą nadamy 25 lipca o tej samej porze. A już teraz prosimy do nas dzwonić pod numer 94 15 19 23. Życzymy Państwu dobrej nocy.
Wczoraj, dzisiaj i na wieki Jezus jest ten sam. Świat się zmienia, góry, rzeki, tylko nie mój Pan. Chwała Jemu, cześć, chwała Jemu, cześć. Świat się zmienia, góry, rzeki, tylko nie mój Pan. Czas przemija, płyną wieki, Jezus wiecznie trwa. Świat się zmienia, góry, rzeki, tylko nie mój Pan. Chwała Jemu, cześć, chwała Jemu, cześć. Świat się zmienia, góry, rzeki, tylko nie mój Pan. Jemu wszechświat jest poddany, On wszechświata Pan. Wszystko chwałę Jego głosi, wielki każdy stan. Chwała Jemu, cześć, chwała Jemu, cześć. Świat się zmienia, góry, rzeki, tylko nie mój Pan. On nas stworzył i odkupił, On ukochał nas. Szczęściem swym się dzieli, więc śpiewajmy wraz. Chwała Jemu, cześć, chwała Jemu, cześć. Świat się zmienia, góry.